Ługański Donieck opowiedziały się w zorganizowanym przez separatystów referendum za niepodległością. Społeczność międzynarodowa oraz Kijów nie uznają głosowań. Wyniki respektuje Rosja, która grozi wstrzymaniem dostaw gazu na Ukrainę od czerwca.
Separatyści w Doniecku ogłosili, że za niepodległością regionu opowiedziało się 89% głosujących. W Ługańsku aż 96%. Jan Piekło, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pałucji, mówi, że trudno te głosowania nazwać referendami.
To jest właściwie rodzaj jakiejś farsy plebiscytu, który jest zorganizowany w sposób nielegalny, niezgodny z konstytucją Ukrainy, niezgodny z normami prawa międzynarodowego. I właściwie to jest próba zdezintegrowania, wprowadzenia chaosu na wschodzie Ukrainy, co by było rodzajem preludium do tego, żeby podważyć potem wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie, które się mają odbyć 25 maja.
Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow oświadczył, że organizatorów tzw. referendów niepodległościowych na wschodzie kraju czeka odpowiedzialność karna. Powtórzył, że władze nie uznają wyników plebiscytów.
Tymczasem służba prasowa Kremla oświadczyła, że Moskwa szanuje wolę ludzi wyrażoną w referendum na wschodzie Ukrainy. Stanowisko to powtórzył też minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.
Z kolei Unia Europejska ponownie rozszerzyła listę osób i firm objętych sankcjami wizowymi i finansowymi w związku z kryzysem na Ukrainie. Według źródeł dyplomatycznych ministrowie spraw zagranicznych postanowili dodać do czarnej listy 13 osób, ukraińskich separatystów oraz Rosjan.
Przed ambasadą Kanady w Warszawie odbyła się pikieta solidarności z Mary Wagner, działaczką pro-life.
Protestujący sprzeciwiają się więzieniu Wagner, która przed centrum aborcyjnym pokojowo próbowała przekonywać kobiety, by nie zabijały swoich nienarodzonych dzieci.
Dziś przed ambasadą Kanady osoby solidaryzujące się z Mary Wagner odmówiły w jej intencji modlitwę. Następnie na ręce ambasadora wręczyły petycję do premiera Kanady.
W petycji apelujemy o pilne przerwanie prześladowania Mary Wagner, mówi Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu. Nie może być tak, że człowiek, który broni życia innych, jest za to skazywany na więzienie, dodał.
Mary Wagner powinna być traktowana tak jak dr Martin Luther King, jako wielka bojowniczka przeciwko najgorszej ideologii dyskryminacji, jaką jest aborcjonizm. Natomiast mamy do czynienia dzisiaj z tym zasadniczym konfliktem z państwem relatywistycznym, które przeradza się w to, co ojciec święty Benedykt XVI nazwał dyktaturą relatywizmu, tym przymusem zaprzeczania każdej prawdzie, bo każda może być zakwestionowana, a z drugiej strony jednak ogląda cywilizacji chrześcijańskiej, państwa dobra wspólnego, które odróżnia dobro od zła, które wie, czym jest życie ludzkie.
Petycję, która jest dostępna na stronie Citizen Go, podpisało już prawie 15 tysięcy osób.
A we wtorek odbędzie się kolejna rozprawa sądowa w sprawie Mary Wagner.
Szkodliwa ideologia gender, która uderza w rodzinę, zatacza coraz szersze kręgi. Wyrazem tego jest zwycięstwo w konkursie Eurowizji mężczyzny, który stylizuje się na kobietę. Chodzi o Austriaka o pseudonimie Conchita Wurst.
Warto dodać, że konkurs Eurowizji współfinansowany jest z pieniędzy publicznych krajów uczestniczących, w tym Polski. Był także transmitowany przez telewizję publiczną.
Ideologia gender mocno promowana jest także w Polsce, a sprzyja temu obecny rząd PO-PSL. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński, pytany o wygraną austriackiego wokalisty, powiedział, że w Europie dzieją się rzeczy niepokojące, które wskazują na dekadencję, schyłkowość Europy.
My byśmy chcieli ten trend odrzucić. Nasza cywilizacja, która stworzyła nowoczesną technikę, nowoczesną naukę, otóż ta cywilizacja była oparta o monogamiczną rodzinę, o związek między kobietą a mężczyzną, o to, że taka para miała dzieci i następnie je wychowywała. To jest fundament tej cywilizacji. Każdy, kto to podważa, tą cywilizację po prostu niszczy, niezależnie od tego, co uważa w tej sprawie. I wszelkiego rodzaju propaganda zmierzająca do tego, żeby różnice między kobietami a mężczyznami zacierać, żeby tworzyć taki model życia, gdzie człowiek może w swoim życiu zmienić wszystko, łącznie z tym, czy jest kobietą albo mężczyzną, to jest droga po prostu do rozkładu.
Przeciwnikom ideologii gender w Polsce próbuje się zamykać usta. Przykładem może być działanie Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
W jego budynku miał się odbyć wykład księdza profesora Pawła Bortkiewicza, jednak ze względu na, jak to określono, zagrożenie porządku i bezpieczeństwa, sala nie została udostępniona.
Rządowy podręcznik dla 500 000 pierwszoklasistów to plagiat. Taki zarzut wysuwa Jerzy Garlicki, prezes wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Mówi, że nasz elementarz, który powstał na zlecenie resortu edukacji, jest w wielu punktach bardzo podobny do podręczników wydawnictwa. Rzeczniczka MEN odrzuca oskarżenia.
Przedstawiciele wydawnictw szkolnych i pedagogicznych jako przykłady zbieżności i podobieństw wymieniają opracowanie graficzne, sposób wykorzystywania technologii 3D, rysunki, zadania matematyczne, a także wykorzystywanie tych samych scenariuszy do ilustracji danego tematu.
To są bardzo poważne zarzuty, które są konsekwencją pośpiechu, w jakim MEN konstruował podręcznik, ocenia poseł Jadwiga Wiśniewska z Sejmowej Komisji Edukacji.
Presja czasu nie sprzyja przede wszystkim jakości i też rodzi podejrzenia, że to tak szybko dobrego podręcznika nie da się napisać. I skoro jedno z największych wydawnictw na polskim rynku podnosi zarzut plagiatu i osoba zarządzająca tym wydawnictwem mówi, że jak trzeba, to pójdą do sądu, to zapowiada duże kłopoty w ogóle z wydaniem tego podręcznika.
Poseł Andrzej Duda wskazuje na jeszcze bardziej niepokojącą kwestię dotyczącą podręcznika.
Dla mnie podręcznik, w którym znajdą się gdzieś tam zalecane przez Europę, a ściślej mówiąc wynikające w pewnym sensie z niesławnego, wstrętnego raportu pani Lunacek, niemieckiej eurodeputowanej, gdzie mowa jest o wychowaniu seksualnym dla dzieci, gdzie mowa jest o zalecaniu małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci jako pewna wskazówka kierunkowa dla państw europejskich. Jeżeli tam są przemycane w tym podręczniku tego typu treści, no to powiedzmy otwarcie, każdy uczciwy człowiek w Polsce, każdy mądry rodzic powinien powiedzieć absolutnie nie.
Główna autorka książki Maria Lorek za jej przygotowanie dostanie 134 tysiące złotych.
Na łamach tygodnika tłumaczy, że w 1993 roku napisała elementarz klasy pierwszej dla wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Zapewnia, że dziś jedynie posiłkowała się pomysłami ze starej książki.
Premier Donald Tusk nie chce rozmawiać o polskiej służbie zdrowia i zasłania się ministrem Bartoszem Arłukowiczem, powiedział prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
Na konferencji prasowej w Garwolinie lider PiSu wskazał na błędy, jakie popełnia szef resortu zdrowia, a które skutkują degradacją całego systemu. Można dziś mówić o specyficznym systemie Donalda Tuska, ocenił Jarosław Kaczyński.
Służba zdrowia jest fragmentem systemu Tuska, systemu, w którym wszystko ma być przeliczane na pieniądze, komercjalizowane, prywatyzowane. To doprowadza do tego, że lekarze są księgowymi, pacjenci są cyferkami w jakichś księgowych dokumentach, nie są ludźmi. Dla nas podstawą myślenia o służbie zdrowia są idee profesora religii, a dla profesora w centrum wszystkich spraw związanych ze służbą zdrowia był człowiek, był pacjent, ale pacjent traktowany jako człowiek, a nie jako jednostka statystyczna.
Lider PiSu dodał, że jego partia opracowała konkretne rozwiązania, których potrzebuje polska służba zdrowia do prawidłowego funkcjonowania.
Mamy na to radę, to znaczy odrzucenie tego systemu opartego na komercjalizacji, na prywatyzacji szpitali i takie konkretne decyzje, jak na przykład przekazanie lekarzom pierwszego kontaktu prawa do kierowania na badania, to na pewno bardzo skróci kolejki. Gabinety lekarskie w szkołach, gabinety dentystyczne w szkołach, to zmniejszy obciążenie służby zdrowia i na pewno poprawi ochronę zdrowia dzieci.
Prezes PiSu dodał, że ostatnie obietnice rządu Donalda Tuska dotyczące skrócenia kolejek okazały się słowami bez pokrycia. Padły założenia, do tej pory nie widać ich realizacji. Pacjenci nadal czekają w kolejkach.
Generał Wojciech Jaruzelski dokonał zmian w swoim życiorysie poprzez rekonstrukcję teczki personalnej, stwierdził dr Piotr Gontarczyk, historyk i biograf generała.
Mówiąc o celowych zmianach w zapisach z życiorysu generała Jaruzelskiego, wskazuje na zeszyt ewidencyjny, zawierający podstawowe dane oficera i jego rodziny.
Powinien on być uzupełniany sukcesywnie. Tymczasem spis dokumentów z lat 1944-1979 został napisany jedną ręką i jednym pisakiem, a po jego sporządzeniu zadecydowano o dołożeniu do teczki kolejnych 4 dokumentów z lat 1946-1950.
Doktor Piotr Kontarczyk stwierdził, że nie jest to autentyczny zeszyt ewidencyjny Jaruzelskiego, który powstał w latach 50., lecz falsyfikat, którym zastąpiono usunięty oryginał. Historyk powołuje się na ocenę grafologa.
W marcu biegli uznali, że stan zdrowia generała nie pozwala na sądzenie go za wprowadzenie w Polsce w 1981 roku stanu wojennego oraz w sprawie masakry robotników Wybrzeża w grudniu 1970 roku.
Swym nauczaniem i postawą święty Jan Paweł II przyczynił się do upadku Związku Sowieckiego. Sformułował także szereg bezcennych spostrzeżeń na temat istoty, źródeł i skutków różnego rodzaju totalitaryzmów.
Właśnie temu nauczaniu poświęcone zostało 13. Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zostało ono zorganizowane przy współudziale Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Totalitaryzmy, które dotknęły współczesny świat, pochłonęły miliony ofiar. Opierały się one na konkretnych założeniach filozoficznych, które politycy ubrali w ramy prawno-społeczne. Ich wspólny mianownik stanowiło pogwałcenie fundamentalnych praw o człowieku i otaczającej go rzeczywistości, mówi ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Cechą wspólną wszystkich tych totalitaryzmów jest jedna rzecz, mianowicie podporządkowanie człowieka. Człowiek staje się dla totalitaryzmów po prostu środkiem. Wszystkie te totalitaryzmy koniec końcem jakby zamiast budować, tworzyć dobro człowieka, tego człowieka używają.
Demokracja bez wartości przeradza się w zakamuflowany totalitaryzm. Broń nas, Panie, przed nowym totalitaryzmem. To słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w 1991 roku podczas mszy świętej za ojczyznę w Bazylice Katedralnej w Kielcach.
Także i dziś stoimy w obliczu wielu zagrożeń, dlatego jak mówił dziś w czasie swojego wykładu Uniwersytet a Totalitaryzmy profesor Piotr Jaroszyński, konieczne jest dokonanie diagnozy rozpoczynającej przyszłe totalitaryzmy.
Współczesna polityka, współczesne ideologie, również współczesna technologia, jeśli jest w ręku tych, którzy chcą rządzić światem, staje się też narzędziem do tego, żeby człowieka zatrzymać w rozwoju, a nawet żeby go w jakiś sposób zredukować, żeby on nie był człowiekiem osobą, tylko żeby to było albo takie zwierzątko, albo tylko narzędzie, środek do jeszcze większej kontroli naszych umysłów, naszych dusz, naszych serc.
Niezwykle ważne dla współczesnego człowieka jest szukanie prawdy o sobie i świecie. W zadaniu tym powinny ludziom pomagać media.
Niestety, jak mówił dziś rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Zdzisław Klawka, w wykładzie na temat mediów w odniesieniu do totalitaryzmów, bardzo często dziennikarze sprzeniewierzają się swemu powołaniu, służąc cywilizacji śmierci.
Jan Paweł II czyni rachunek sumienia wszystkim dziennikarzom na świecie i myślę, każdy z nas może powracać do tego przesłania, aby być dziennikarzem, który ma radość i satysfakcję, że służy prawdzie i że drugim ludziom przywraca nadzieję.
Ze znakomitymi wykładami w czasie sympozjum wystąpili także zagraniczni prelegenci ze Stanów Zjednoczonych, profesorowie Peter Redpath i Richard Fafara, a także ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, profesor Mieczysław Ryba, profesor Henryk Kieraś i ksiądz profesor Tadeusz Gus.
Poseł Jacek Bogucki zdecydował się wystąpić z Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski. Po opuszczeniu klubu Bogucki zamierza być posłem niezależnym.
Polityk przekonuje, że partie prawicowe powinny się jednoczyć wokół PiS. Po rezygnacji Boguckiego Klub Solidarnej Polski liczy 15 posłów.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.